gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do ciebie duchu wołam. Tak bardzo chcę, by twoja łaska, Panie, ogarnęła mnie. Duchu Święty, czyń co chcesz.
Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziś punkt ten pierwszy, który podejmiemy, 1256, później następne. Kto może chrzcić? Czytamy w katechizmie. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter, a w kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może chrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymagającą intencję, używającą trynitarnej formy chrzcielnej, czyli ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia. Sakramenty ustanowione przez Chrystusa, możemy powiedzieć szerzej, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, te sakramenty wtajemniczenia, o których teraz mówimy, później pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo, tworzą w sposób szczególny wspólnotę Kościoła. Stąd też troska Kościoła, czy tych, którzy stanowią prawo w Kościele. Ono się uzewnętrznia chociażby w konkretnych kanonach kodeksu prawa kanonicznego. Sakramenty Nowego Testamentu ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi jako czynności Chrystusa i Kościoła są znakami, są środkami, poprzez które wyraża się i wzmacnia wiara. Oddawany jest Bogu kult, dokonuje się uświęcenie człowieka. Z tej to racji w najwyższym stopniu przyczyniają się do wprowadzenia, do umocnienia, też powiemy nawet zamanifestowania kościelnej wspólnoty. Dlatego w ich sprawowaniu święci szafarze pozostali wierni, winni okazać najwyższy szacunek i należną też pilność. Tu myślimy o tym przygotowaniu i o tym myśleniu, co czynimy. Można też w tym momencie podkreślić ważność sakramentów w życiu Kościoła, ale przede wszystkim też możemy i chcemy to przez katechezę czynić, nakreślać też wymogi, jakie stawia się przed pragnącym sakramenty przyjąć. Tym bardziej, że Kościół stawia jednoznaczne wymagania tym, którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzję o udzieleniu sakramentów. Gdybyśmy właśnie zacytowali jeden z kanonów, duszpasterze, czytamy, oraz inni wierni w ramach własnej funkcji kościelnej mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę z uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę. Stąd też nie tylko troska konkretnego duszpasterza, tak, ale wola najwyższej władzy w Kościele mobilizuje nas do przygotowania, właściwego przygotowania się do przyjmowania sakramentów. Ci, których Kościół wybrał do szafowania sakramentów, nie mogą jednak w sposób arbitralny decydować o udzieleniu lub nie sakramentu, o który proszą zainteresowani. Ważny jest stopień przygotowania kandydatów. Należy dążyć do tego, by był on jak najlepszy. Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. To kolejny punkt w kanonie prawa kanonicznego. Poszczególne sakramenty mają swoje własne zadania do spełnienia w życiu chrześcijańskim, w życiu wspólnoty, do której ów wierzący należy. W związku z tym istotna jest między innymi kolejność przyjmowania sakramentów i tak nie dziwi nikogo, że najpierw wymaga się przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, by móc z czasem prosić o udzielenie innych sakramentów. I tu znowu prawodawca wyraźnie zastrzegł, nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyjął chrztu. Chodzi tu o tradycyjny chrzest dokonany przez polanie lub zanurzenie w wodzie. Nie wystarczy więc chrzest pragnienia ani chrzest krwi, który w szczególnych okolicznościach mogą wystarczyć do zbawienia. Dlatego też przy dopuszczeniu do innych sakramentów szafarz musi mieć pewność co do chrztu kandydata, zarówno co do faktu, jak i co do ważności. Stąd chociażby księgi w naszych parafiach, kancelariach też z wielką pilnością i starannością prowadzone. Kolejność przyjmowania innych sakramentów nie warunkuje ich ważności. Wynika ona bardziej z tradycji i pewnej stosowności niż jakichś tam sztywnych ram. Warto tutaj też podkreślić, że istnieją sakramenty, mówiliśmy o tym, dzielą się na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie na te, które można przyjmować więcej niż jeden raz i te, które nie można, których nie można powtarzać ze względu na charakter, jaki wyciskają. Do tej drugiej grupy należy zaliczyć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. To te rzeczy, o których mówiliśmy, chcemy sobie to też jakoś przyjmować do wiadomości. Jakie wymogi stawia też Kościół przed proszącymi o chrzest duszpasterzami odpowiedzialnymi za udzielanie tego sakramentu? Z prośbą o udzielenie chrztu należy zwracać się do parafii, w której mieszkają rodzice dziecka. Stąd istotne jest, aby zgłaszający chrzest przyszli po prostu do biura, do kancelarii własnej parafii, aby tam zgłosić urodzenie się dziecka, poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego. Chrzest powinni zgłaszać też rodzice dziecka, a więc ojciec i matka, chyba że jakaś uzasadniona przyczyna uniemożliwia obecność któregoś z nich. Osobą kompetentną do przyjęcia zgłoszenia chrztu jest duszpasterz, a więc duchowny, i to nie każdy, lecz ten, który rzeczywiście pracuje duszpasterską w danej parafii. Powinien on w jakiś też tutaj od razu zwracać uwagę na tą i rozmowę, ten kontakt, no ale to jest, myślę, oczywiste, sprawa ważna, bo to jest miejsce spotkania osób zainteresowanych. Tutaj widzimy, że spotkania w biurze parafialnym ma służyć nie tylko załatwianiu formalności związanych z zapisaniem dziecka, omówieniu przebiegu ceremonii udzielania chrztu, ale także z okazją zawsze do krótkiej chociażby katechezy przybliżającej zainteresowanym istotę tego sakramentu. To pierwszy kontakt, więc i też jeżeli właściwie się strony potraktują, ufamy, że wszystkie kolejne sytuacje, sprawy przebiegną w sposób taki, jak powinny. Po zgłaszaniu dziecka do chrztu w celu spisania aktu chrztu należy przedłożyć metrykę urodzenia dziecka z urzędu stanu cywilnego, świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka. Jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, zaświadczenie od ich proboszcza zezwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego. Tu na podstawie dostarczonych dokumentów duszpasterz dokonuje wpisu do księgi ochrzczonych, sporządzając akt chrztu dziecka. Zaraz po spisaniu tego aktu lub w innym terminie, najpóźniej jednak tuż po liturgii chrztu, rodzice i chrzestni składają podpisy w księdze ochrzczonych. Wskazane jest, aby też podczas zgłoszenia dziecka do chrztu rodzicom i chrzestnym dać karteczki, to też nie powinno jakoś nikogo dziwić, do spowiedzi i poinformować ich o katechezie przygotowującej do świadomego uczestnictwa w obrzędzie chrztu i odpowiedzialnego wypełnienia odpowiednich funkcji związanych z religijnym oddziaływaniem na ochrzczonego. Podczas tej katechezy można zebrać wręczone wcześniej karteczki, na których został odnotowany fakt przystąpienia do spowiedzi świętej rodziców dziecka i chrzestnych. To też tak, dlatego mówimy dzisiaj o tym i o tym z pewnością w kancelarii parafialnej, w biurze dowiadujemy się. To nie tyle, że ktoś powie przymus, ale z drugiej strony też uświadomienie sobie, że to no, poważne sprawy dzieją się. To nie jest tak, że ktoś coś robi na siłę, jesteśmy przymuszeni, bo to też konsekwencja tego, że należymy do wspólnoty Kościoła, że sami jesteśmy ochrzczeni, że motywami naszego, czy motywem naszego życia jest wiara, wiara w Boga. Teraz kwestia tego, kto, bo takie pytanie sobie stawiamy, kto może chrzcić, bo mówiliśmy o tych wymaganiach co do przygotowania, chrzest dorosłych, chrzest dzieci, wiara i chrzest to też był przedmiot naszego namysłu. Kto ma prawo udzielić chrztu i jak postępujemy w różnych sytuacjach, chociażby w niebezpieczeństwie śmierci? ewentualnym szafarzem chrztu może, można by ich podzielić na dwie grupy. Zwyczajni, o których mówiliśmy, do ich zadań w zwyczajnych warunkach należy udzielanie tego sakramentu, i nadzwyczajni, zastępujący szafarzy zwyczajnych w szczególnych sytuacjach podczas ich uzasadnionej nieobecności. Tymi zwyczajnymi są biskupi, kapłani, diakoni, stają się nimi na mocy przyjętych święceń. Gdy natomiast szafarz zwyczajny lub nie, jest nieobecny lub ma przeszkodę, godziwie udziela chrztu katecheta albo inna osoba wyznaczona do tej funkcji przez biskupa diecezjalnego, ordynariusza konkretnej diecezji. W przypadku konieczności chodzi tutaj głównie o niebezpieczeństwo śmierci osoby nieochrzczonej. Może tego sakramentu udzielić każdy człowiek mający, jak mówiliśmy, właściwą intencję. I tu o tym mówi też kanon prawa kanonicznego 861. Dlatego też we wprowadzeniu teologicznym, pastoralnym do chrztu jest taka księga, czytamy: wszyscy katolicy świeccy, jako członkowie ludu kapłańskiego, a zwłaszcza rodzice i z racji obowiązków katecheci, położne, pomocnice, nawet domowe, opiekunki społeczne, pielęgniarki, a także lekarze, niech się starają przyswoić sobie w miarę swych uzdolnień wystarczającą znajomość poprawnej formuły chrztu w naglącym wypadku. Osobami odpowiedzialnymi za odpowiednie przygotowanie do sprawowania sakramentu chrztu szafarzy nadzwyczajnych są oczywiście stojące na czele wspólnot chrześcijańskich ich bezpośredni współpracownicy, a więc biskupi, kapłani, diakoni. Warto tu podkreślić, że osoby świeckie tylko w szczególnych przypadkach mogą udzielić sakramentu chrztu, tym bardziej, że prawo stanowi, prawo mówi, nawet mających święcenia kapłańskie, ostrzega, że poza wypadkiem konieczności nie wolno nikomu bez odpowiedniego zezwolenia udzielać chrztu na obcym terytorium, nawet swoim podwładnym. Więc tutaj też i kwestia tej delegacji, no i właściwych osób, które w parafii są odpowiedzialne. Tutaj myślimy też o proboszczu, o księdzu wikariuszu, którzy są do tego umocowani, delegowani. Gdy zastosowano skrócony na przykład obrzęd chrztu, bywa tak w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, a więc szafarz, opuszczając inne obrzędy, polał jedynie głowę dziecka wodą i wypowiedział formułę chrzcielną. Dziecko jest ważne ochrzczone. W wypadku wczesnej śmierci staje bez grzechu przed Bogiem. Jeśli natomiast minęło zagrożenie utraty życia, dziecko zaczyna prawidłowo się rozwijać, Kościół pragnie przyjąć je w sposób uroczysty do swojej wspólnoty. W tym celu rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem przybywają do swojego kościoła, najlepiej kościoła parafialnego, gdzie w imieniu wspólnoty wita ich duszpasterz. Na wstępie wyraża on uznanie za to, że nie zwlekano z udzielaniem chrztu temu dziecku i dziękując Bogu daje wyraz radości z tego, że odzyskało zdrowie. Następnie wśród modlitw przewidzianych w liturgii obrzędu przyjęcia dziecka namaszcza je krzyżmem świętym, nakłada białą szatę, wręcza zapaloną świecę i udziela błogosławieństwa. Te elementy naturalnie podczas zwykłego obrzędu chrztu są wszystkie według kolejności obecne, wszystkie po sobie następują. Tak samo postępuje się wtedy, gdy z jakichś innych powodów zastosowano skrócony obrzęd chrztu. To może być nawet wojna, tak? Myślimy na przykład o różnych sytuacjach prześladowania, misje, czy dziś ta zawierucha, która rozprzestrzenia się po całym świecie. Popatrzmy, pomyślmy o chrześcijanach, naszych braciach, siostrach, którzy są prześladowani i nawet dzieci rodzą się w bardzo trudnych warunkach, więc czy jakaś niezgoda, co nie pozwoliło na uroczysty chrzest w kościele. Niezgoda nawet między rodzicami, tak. Odpowiadając więc tutaj bezpośrednio, chcemy stwierdzić, że zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan i diakon. W sytuacjach wyjątkowych, szczególnie w niebezpieczeństwie śmierci, chrztu może udzielić każdy człowiek mający intencję udzielenia tego sakramentu, tak jak to czyni Kościół katolicki, wypowiadając odpowiednią formułę i polewając głowę osoby chrzczonej wodą. Kiedy i gdzie, przy tej okazji też możemy o tym powiedzieć, kodeks prawa kanonicznego przewiduje, że chociaż chrzest może być udzielony w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę, albo wtedy możliwość Wigilii Paschalnej. Też o tym mówiliśmy. To taki szczególny moment w życiu wspólnoty Kościoła, w życiu nas, osób wierzących. Sprawa tu wydaje się oczywista. Dlaczego niedziela? Każda niedziela to dzień, kiedy Kościół wspomina zmartwychwstanie Chrystusa, a noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, ta Wielka Noc, to czas przejścia Jezusa ze śmierci do życia. W związku z tym trudno sobie wyobrazić inny dzień, powiemy lepszy czy bardziej właściwy na przyjęcie tego, by przyjąć ten sakrament. Oczywiście, gdy dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, czy zachodzi jakaś inna słuszna przyczyna, można wybrać inny dzień, w którym zostanie udzielony sakrament chrztu. Wybierając termin, też to słowo do rodziców chrzestnych, bierzemy pod uwagę zbawienie dziecka. Nie należy pozbawić go dobrodziejstwa tego właśnie sakramentu. To też mówi o naszej dojrzałości, naszej wierze, stan zdrowia dziecka, zdrowie matki, aby mogła, jeśli tylko możliwe, wziąć udział w liturgii chrzcielnej, i potrzeby duszpasterskie. Też bierzemy je pod uwagę, by umożliwić rodzicom chrzestnym odpowiednie przygotowanie i zorganizowanie chrztu. Tak więc nikt nie będzie nas pospieszał, my sami też tego nie czyńmy, starajmy się do tego, bo to wielkie też święto, dzień specjalny, szczególny w życiu wspólnoty rodzinnej i tej szeroko pojętej rodziny. Kościół też stosuje wieloletnią praktykę udzielania chrztu. Tutaj powinno nastąpić, jeśli to możliwe, w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. Jest wskazane, aby w zwykłych warunkach, kiedy chrztu udziela się w niedzielę, czynić to na mszy świętej, aby cała wspólnota mogła brać udział w obrzędzie, aby jeszcze jaśniej ukazać związek chrztu i Eucharystii. Nie powinno się tego czynić w każdą może niedzielę, lecz z góry w określoną, stąd też i pewnie tak jest, że jedna z niedziel jest specjalnie do tego przewidziana. Dzięki temu ceremonia chrztu będzie miała miejsce przy udziale większej wspólnoty wiernych i w gronie większej liczby przyjmujących chrzest święty. Skoro chrztu udziela się w zwykłych warunkach w niedzielę na mszy świętej, to trudno sobie też wyobrazić, by miało to miejsce poza kościołem. Dlatego też nie dziwi, czy nie powinno nas dziwić, że poza wypadkiem konieczności właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kaplica. To też pójdziemy za przepisem, za konkretnym paragrafem, kanonem prawa kanonicznego. I nie wystarczy też jakikolwiek kościół lub kaplica. Musi to być przede wszystkim świątynia, w której jest chrzcielnica. Poza tym znajdować się na terenie parafii, gdzie mieszka kandydat do chrztu. Wskazując na kościół parafialny jako właściwe miejsce chrztu, podkreśla się też prawdę, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, a także sakramentem włączenia do ludu Bożego, o czym mówiliśmy na samym początku. Dlatego też zrozumiałe jest, że kapłani odpowiedzialni za duszpasterstwo w danej parafii niezbyt chętnie zgadzają się na to, by ich parafianie czy dzieci ich parafian były chrzczone poza swoją wspólnotą, bo to ma mieć odniesienie na życie naszej właśnie wspólnoty. To ta radość w naszej wspólnocie, bo my przecież siebie znamy, jesteśmy sąsiadami, przyjaciółmi, więc to też potęguje, zacieśnia te więzy, tę świadomość tego, że jesteśmy wspólnotą jedną, że kieruje nami wiara, miłość. I to też nie tylko służy samemu dziecku czy rodzinie, ale też naszej wspólnocie. Jesteśmy pobudzani do dawania świadectwa, jesteśmy pobudzani do modlitwy za siebie. Nie jest nam to obojętne. Więc te elementy podkreślają nam, mówią o tym, czym też jest wspólnota Kościoła. Prawodawca dopuszcza jednak oczywiście jednostkowe przypadki, kiedy to chrzest może odbyć się poza wspólnotą, poza kościołem parafialnym, czy nawet zupełnie poza miejscem, gdzie znajduje się chrzcielnica. Chodzi tutaj o na przykład kandydata do chrztu, który ze względu na odległość, na inne może okoliczności, nie może bez poważnej niedogodności przybyć lub być przyniesionym do kościoła parafialnego albo innego kościoła lub kaplicy. W takiej sytuacji chrztu można i trzeba udzielić w innej, bliżej położonej kaplicy, kościele, nawet w innym odpowiednim miejscu. Gdy natomiast chodzi o chrzest poza kościołem, wszyscy musimy mieć świadomość, że poza wypadkiem konieczności chrztu nie należy udzielać w domach prywatnych, szpitalach, chyba że ordynariusz diecezji, biskup diecezjalny dla poważnej przyczyny na to zezwoli. Tu, jeżeli patrzymy też na zapisy prawa, mówimy o tym niebezpieczeństwie utraty życia, zawsze wiele zasad ogólnych postępowania w normalnych warunkach. To one się mogą zmieniać, również jeśli chodzi o czas, o miejsce chrztu. W takim przypadku można chrzcić zawsze i w każdym miejscu, mając na względzie dobro duchowe osoby umierającej w tej konkretnej potrzebie. Sakrament chrztu jest początkiem więc tej chrześcijańskiej drogi życia i włączeniem do wspólnoty Kościoła zgodnie ze słowami Pana Jezusa. Możemy zacytować Ewangelię świętego Jana. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To też ma być dla nas, dla wszystkich takie przynaglenie. I do chrztu niezbędna jest woda. O tym też mówi przepis prawa kanonicznego. Dodaje, że poza wypadkiem konieczności należy używać wody święconej. Jeśli chodzi o sposób udzielania chrztu, dopuszcza się zasadniczo dwie możliwości: przez zanurzenie oraz przez polanie.